Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie to temat dzisiejszego programu. Funkcjonowało ono w bardzo trudnym terenie, bo na pograniczu litewsko-polskim, gdzie było dużo służb, nie tylko bezpieczeństwa, ale także ochrony granicy. Struktury konspiracyjne zostały częściowo zdemolowane podczas obławy augustowskiej. Skomplikowane były również kontakty z litewskim podziemiem. O tym dzisiaj porozmawiam z historykiem z białostockiego oddziału IPN, Michałem Ostapiukiem. Witam pana.
Dzień dobry.
Rzeczywiście sytuacja była skomplikowana, jak i w ogóle skomplikowane były problemy związane z funkcjonowaniem nawet w 1939-1940 roku samego podziemia, które było bardzo mocno spenetrowane przez Niemców, przez Abwehrę, a potem przez inne służby niemieckiego państwa. Potem mamy ten okres, kiedy Suwalszczyzna, w przeciwieństwie do Białostoczyzny, nie była częścią Imperium Sowieckiego, tylko była częścią III Rzeszy.
Tak, sytuacja na Suwalszczyźnie jest inna niż na pozostałych rejonach ówczesnego województwa białostockiego. Suwałki w okresie przedwojennym były miejscem garnizonowym. Stało tam bardzo dużo wojska polskiego.
Niektórzy mówią, że od 4 do 5 tysięcy tak żołnierzy nawet.
41.
było.
Pułk Piechoty, 2. Pułk Ułanów, 3. Pułk Szwoleżerów. Były to silne jednostki. Ponadto 2/3 granicy powiatu to były granice państwa, czy to z Niemcami, czy z Litwą, co też powodowało, że były tu silne jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Była wreszcie Straż Graniczna. I to specyficzne położenie sprawiało również, że struktury rządowe, wojskowe przedwojennej Polski budowały tu chociażby silną organizację Strzelec i szereg innych struktur państwowych, które w tym trudnym granicznym regionie w razie jego podbicia przez któregoś z agresorów, na przykład sowieckiego, miały tworzyć konspirację, która będzie funkcjonowała, która miała być wzorowana na polskiej organizacji wojskowej, bo pamiętajmy, że tu na Suwalszczyźnie POW zapisało piękną kartę łącznie ze słynnym powstaniem sejneńskim. Więc te tradycje konspiracyjne były bardzo silne. I spowodowało to również, że na Suwalszczyźnie już po 1939 roku nie wytworzyły się silne struktury, na przykład Obozu Narodowego. Więc wysiłek niepodległościowy został od samego początku skanalizowany najpierw w mniejszych organizacjach, które z biegiem czasu staliły się w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Ale tak jak pan redaktor powiedział, w przeciwieństwie do pozostałych obszarów Białostoczyzny, Suwalszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką. Również na Suwalszczyźnie mieliśmy sporą mniejszość niemiecką, to około 2,5 tysiąca Niemców, to też powodowało, że niemieckie struktury posiadały dosyć dobre rozeznanie. Teren przygraniczny sprawiał również, że jeszcze w okresie przedwojennym, czy to Abwehra, czy inne niemieckie służby policyjne, chociażby Geheimstadtpolizei, słynne Gestapo, instalowało tu swoją agenturę. Więc kiedy Polacy już po wrześniu 1939, po tej tragedii, zaczęli tworzyć struktury konspiracyjne, to niestety od samego początku były one bardzo silnie infiltrowane przez Gestapo, ale również niektóre z polskich organizacji konspiracyjnych były w tym samym czasie, mimo że działały na terenie podbitym przez Niemcy, infiltrowane przez NKWD. Ostatecznie, kiedy Niemcy 22 czerwca 1941 roku zaatakują Związek Sowiecki, to tuż wcześniej, aby wyczyścić ten teren przyfrontowy, no, doprowadzą de facto do ogromnej,
do rozbicia podziemia.
Do rozbicia podziemia, dokładnie tak, do jego, a przynajmniej do bardzo mocnej, do jego bardzo mocnej dekompozycji. Jednakże już po czerwcu 1941 roku struktury konspiracyjne, przede wszystkim dzięki Marianowi Świtalskiemu, byłemu oficerowi Korpusu Ochrony Pogranicza, one zaczną funkcjonować na Suwalszczyźnie i z biegiem czasu staną się stosunkowo szybko dosyć silne i utworzą, tak jak wiemy, okręgi Armii Krajowej dzieliły się na inspektoraty zaś na obwody. Obwód to właśnie powstanie obwód AK Suwałki.
ale one były mocno związane jednak z pewnymi pochodnymi struktur rządowych z okresu międzywojennego. Nie tak jak na przykład na Białostoczyźnie, gdzie było sporo różnorodnych organizacji, także związanych z partiami politycznymi. Tam już czegoś takiego nie było. No i później przychodzi Sowiet. Dla mieszkańców Sowalszczyzny to pierwszy Sowiet. Dla mieszkańców Białostoczyzny to drugi Sowiet. Także my troszeczkę więcej wiedzy mieliśmy na temat tego, jak funkcjonować pod sowiecką okupacją. Suwalczanie już tej wiedzy nie mieli.
Tak. Koledzy, współtowarzysze broni konspiratorów z Suwalszczyzny, ich koledzy z Bielska Podlaskiego, Wysokiego Mazowieckiego, oni świetnie znali okupację sowiecką, wiedzieli, co to są wywózki, wiedzieli, co to jest codzienny strach.
Wiedzieli, co to jest NKWD.
Wiedzieli, co to jest sowietyzacja. Na Suwalszczyźnie tego nie wiedziano. Dlatego też zapewne należy tłumaczyć to między innymi dużo silniejsze wystąpienie w ramach akcji Burza. Przypomnijmy, w styczniu 1944 roku Armia Czerwona przekracza przedwojenną granicę Rzeczpospolitej. Wówczas to Komenda Główna Armii Krajowej podejmuje decyzję o podjęciu akcji Burza, tego słynnego pełzającego powstania. Również w czerwcu 1944 roku Okręg Białostocki przystąpi do wykonywania akcji Burza. Ale podpułkownik Władysław Liniarski-Mścisław, dowódca Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, jest człowiekiem właśnie, który zna Sowieta. On nie rozumie do końca polityki realizowanej przez Komendę Główną. Dlatego też w znacznym stopniu wycisza akcję Burza. Jednakże w jakim stopniu jest ona realizowana.
Ale utrzymywany jest swego rodzaju alert, nie ma jakiegoś takiego specjalnego ujawniania się szczególnych akcji, w przeciwieństwie do tego, co było na Wileńszczyźnie czy na Kresach.
Tak, na Wileńszczyźnie Wileńsko-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej przeprowadził operację Ostra Brama. Zakończyła ona się finalnie całkowitym militarnym fiaskiem. Później Sowieci żołnierzy wyłapali, w bydlęcych wagonach wywieźli na wschód. Na Suwalszczyźnie dojdzie do realizacji akcji Burza. Ona będzie realizowana przede wszystkim w ramach odtworzonego 41. Pułku Piechoty i 3. Pułku Szwoleżerów. Łącznie obwód suwalski wystawi około 400 żołnierzy. Niestety w walkach z Niemcami polegnie blisko 60 żołnierzy tego obwodu. To jest bardzo duża danina krwi, ale też świadczy o sile obwodu Suwalskiego Armii Krajowej. Niestety, tak jak w przypadku innych oddziałów Armii Krajowej, które podjęły współpracę z Armią Czerwoną, zwalczając Niemców, tak i na Suwalszczyźnie te oddziały po prostu zostaną przez Sowietów w dogodnych warunkach zlikwidowane. Ponadto oddziały polskie na Suwalszczyźnie podjęły również współpracę z sowieckimi grupami dywersyjnymi. De facto grupy te, poza oczywiście prowadzeniem działalności bojowej skierowanej przeciwko Niemcom, infiltrowały polskie podziemie. I niestety to również spowoduje ogromne straty. I kiedy w październiku 1944 roku front stanie i po jednej stronie, czyli frontu, gdzie są Niemcy, jak i po drugiej, w tej strefie frontowej będzie mnóstwo oddziałów wojskowych stacjonowało jak tak jednej, jak i drugiej strony. Wówczas struktury konspiracyjne w obwodzie AK Suwałki de facto zamrą. Przestaną prowadzić realną działalność konspiracyjną. One ją wznowią już w zmienionych warunkach na początku roku 1945. Czyli
kiedy Sowieci się posuną do przodu, w stronę obwodu Prus Wschodnich dokładnie.
Tak, kiedy Sowieci ruszą na Prusy Wschodnie i zgotują tamtejszej ludności, czy to Niemcom, czy autochtonom, Mazurom, Warmiakom, to piekło, gwałty, rabunki, niszczenie, palenie tych miast, ale na Suwalszczyźnie troszeczkę się rozluźni, co też spowoduje, że działalność konspiracyjna zostanie wznowiona. I wówczas Mścisław, dowódca Okręgu Białostockiej AK, utracił kontakt z Komendą Główną. Do niego nie dociera rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. On się dowiaduje z radia, że coś takiego miało miejsce. On się z tym nie zgadza. Nie zostały zrealizowane żadne cele, z którymi przystępowaliśmy do tej wojny. Nie ma niepodległej Polski, jest okupacja. Ta okupacja sowiecka bardzo często w pewnych formach jest dużo drastyczniejsza niż to, co robili Niemcy. przystępuje, więc przeformowuje więc struktury, które przypomnijmy, poniosły w ramach burzy pewne straty, jednakże to jest dalej bardzo silny okręg. Jeszcze dodatkowo wzmocniony tym pierwiastkiem kresowym, bo z Wileńszczyzny spływają tamtejsi partyzanci, konspiratorzy, chociażby słynny rotmistrz Zygmunt Szendziolasz-Łupaszka, który tutaj zostanie awansowany do stopnia majora i rozpocznie działalność na terenach powiatu Bielsk-Podlaski. Mścisław przeformułowuje organizację, nadaje jej nową nazwę Armia Krajowa Obywatelska, czy też Armia Krajowa Obywateli, i już w ramach tej struktury obwód suwalski AK na czele z Mieczysławem Ostrowskim Kropidłem przystępuje do wznowienia działalności.
A za chwilę powiemy, co wydarzyło się właśnie po tym okresie, kiedy takie decyzje przez Mścisława zostały podjęte.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiam z historykiem z białostockiego oddziału IPN Michałem Ostapiukiem. Decyzje zostały podjęte. I co wtedy?
Kontynuujemy walkę w ramach prowadzonej dalej działalności niepodległościowej. Pamiętajmy, to są ci sami ludzie. W obwodzie AK Suwałki to są ci sami ludzie, ci sami żołnierze, którzy najpierw walczyli z Niemcami, teraz walczą z Sowietami. Wiosną 1945 roku na Suwalszczyźnie mamy dosłownie wysyp akcji bojowych. Struktury powstają, wzmacniają się, są budowane oddziały partyzanckie, chociażby Józefa Surzyńskiego, Brzozy, i one przystępują do wykonywania szeregu akcji bojowych. De facto zostaje system komunistyczny, administracja komunistyczna budowana na tamtych terenach zostaje sparaliżowana. Tak, rozbrajane są posterunki milicji obywatelskiej, likwidowani funkcjonariusze UB, zostaje zlikwidowany Iwan Półtoracki, to jest sowietnik, czyli doradca NKWD przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach. To są duże sukcesy, ale te duże sukcesy, według niektórych historyków, motywują, czy też doprowadzają do tego, że Sowieci przeprowadzają słynną obławę augustowską. 12 lipca rusza owa obława. Nie jest oczywiście to taka w sensie dosłownym. Jest to raczej taki wysyp obław, których celem jest zlikwidowanie podziemia niepodległościowego. Tak w Suwałkach, jak i na terenach obwodu AK Augustów, AKO Augustów, przepraszam. I operacja ta rzeczywiście doprowadza do, możemy powiedzieć, złamania kręgosłupa polskiej konspiracji niepodległościowej na Suwalszczyznę.
Przede wszystkim steroryzowano społeczeństwo.
W walce nad jeziorem Brożane oddziały partyzanckie obwodu Augustów i obwodu Suwałki ponoszą dotkliwe straty. Obława doprowadza też do znacznego ubytku oficerów. Większość oficerów po prostu opuszcza. Także ludność cywilna jest steroryzowana. Oficerowie ratują się, opuszczając teren. Doprowadza to do pewnego paraliżu działalności struktur niepodległościowych. Ponadto zachodzą kolejne ważne zmiany w podziemiu niepodległościowym. Mścisław nawiązał wiosną 1945 roku kontakt z delegaturą sił zbrojnych na kraj i stopniowo otrzymuje kolejne instrukcje, które nakazują mu przekształcenie struktury wojskowej, jaką jest AKO, w strukturę cywilną, jaką ma być Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Nie będzie już komendantów, są prezesi. Ma się to wszystko zmienić. Oczywiście w konsekwencji nie uda się na terenie Białostoczyzny przekształcić okręgu WIN w strukturę cywilną. Ona będzie do samego końca istnienia strukturą stricte wojskową. Ale właśnie te zmiany, obława, powodują pewnego rodzaju załamanie działalności. I o ile na całej Białostoczyźnie okręg WIN-u powstanie we wrześniu 1945 roku, przechodząc płynnie ze struktur właśnie AKO, o tyle na Suwalszczyźnie nastąpi to trochę później, bo dopiero w październiku 1945 roku, a taki rozwój struktur konspiracyjnych już pod szyldem WIN-u nastąpi tak naprawdę od stycznia pod dowództwem kapitana Stanisława Malasińskiego, pseudonim Tadeusz. On będzie kierował pracami już nie suwalskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obwodu, a obwodu suwalsko-augustowskiego. Właśnie obława augustowska plus ubytki kadry oficerskiej, podoficerskiej
spowodowały, że teren działania
trzeba
było
połączyć, żeby jedna komenda obwodowa
na ile
mogła funkcjonować.
Również na wpływ funkcjonowania podziemia niepodległościowego, to troszeczkę przeskoczymy do przodu, miały te sprawy związane z ujawnianiem się i tak dalej, to już 47 rok.
Tak, o ile pierwsza amnestia, czyli tak zwana akcja Radosława z 1945 roku, z września, nie doprowadziła do rozładowania struktur białostockiej konspiracji, o tyle już amnestia z początku 1947 roku, ona doprowadzi do likwidacji okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Białostoczyźni i również obwód suwalsko-augustowski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zaprzestanie działalności konspiracyjnej.
Ujawni się prawie 250 osób się ujawniło.
Ujawniło się prawie 250 osób i to w takich bardzo specyficznych warunkach, bo ostatni komendant, ostatni dowódca obwodu suwalsko-augustowskiego, Józef Grabowski Cyklon, przeprowadził amnestię w taki widowiskowy sposób, czyli w ostatnim dniu jej trwania, 25 kwietnia 1947 roku, tak do Suwałk, jak i do Augustowa lokalni konspiratorzy weszli z paradą, z defiladą, z mszą świętą. Cyklon podziękował swoim podkomendnym za dzielną walkę, bo rzeczywiście to była heroiczna walka, ale po fałszowanych najpierw referendów, po wyborach ludzie ci stracili nadzieję na to. No, chcieli żyć, dowódcy chcieli zachować substancję żywą dla pożytku narodu.
Składali broń. No i byli notowani.
Tak. Urząd Bezpieczeństwa spisuje tych ludzi, ewidencjonuje, odtwarza jednostki, w których służyli, struktury, w których służyli i na podstawie tych danych rozpoznaje bardzo silne podziemie niepodległościowe i ludzie, którzy się nie ujawnili, są przez nich poszukiwani. I pewnego rodzaju paradoksem jest to, że gdyby najprawdopodobniej, gdyby nie działania Urzędu Bezpieczeństwa, to na Suwalszczyźnie, może z wyjątkiem litewskiego podziemia, tych resztek litewskich, które tutaj funkcjonują, nie mielibyśmy do czynienia z polskimi oddziałami partyzanckimi. Ale Urząd Bezpieczeństwa poprzez szereg działań, których celem jest werbowanie agentury, zmuszenie szeregu żołnierzy do donoszenia na byłych kolegów, na współtowarzyszy broni, wypycha tych ludzi do lasu. I to jest tragedia. Jeżeli przyjrzymy się, to taką sytuację mamy z Kazimierzem Krasowskim Głuszcem w powiecie Bielsk-Podlaski. Taką sytuację mamy z słynnym Szalonym Staśkiem, czyli porucznikiem Stanisławem Grabowskim Wiarusem, który w wyniku różnych szykan, różnych działań operacyjnych, czy to Urzędu Bezpieczeństwa, czy przez to, że stają ci ludzie się obiektem poszukiwań milicji obywatelskiej, wracają do lasu i tym razem już w tych trudnych warunkach, zupełnie innych. Bo nie mamy już setek ludzi w konspiracji. Mamy pojedyncze osoby. I te pojedyncze osoby, które nazywamy dzisiaj epigonami, prowadzą walkę. Ta walka jest już prowadzona nie o zwycięstwo. Oni walczą o honor, o przetrwanie, o możliwość śmierci w mundurze. To już jest naprawdę walka ludzi całkowicie zepchniętych do defensywy.
No i to trwało przez kilka lat. Musimy wspomnieć tutaj o kontaktach z podziemiem litewskim, no bo teren jest polsko-litewski.
Tak, na tym styku dochodziło do współpracy. Z tym, że tu już też nie możemy mówić raczej o współpracy struktur. Tu raczej jest współpraca pomiędzy poszczególnymi
ludźmi, oddziałami,
tymi grupkami przetrwania. Skala pewnego rodzaju napięć między Polakami i Litwinami jest ogromna, bo jednak pamiętajmy, czy to chociażby słynny korpus generała Powilasa Plechawiciusa, który funkcjonował w 1944 roku, dopuszczał się zbrodni przeciwko Polakom, strzelcy po Narsce, Japatinka z Burnys i szereg innych formacji litewskich. No one były kojarzone jednak z działaniami antypolskimi, ale w momencie tym właśnie po 1944 roku dochodzi do współpracy. Aczkolwiek mówię, też nie należy przeceniać ani skali tej współpracy, ani jej liczby. Są to raczej koleżeńskie kontakty i tego typu.
Incydentalna współpraca.
Aczkolwiek ostatnim partyzantem, który poległ w walce na Suwalszczyźnie, jest właśnie Antoni Kwiedorowicz. Kwiedorowicz, przepraszam, pseudonim Lis. Jest to litewski partyzant, który zginął 2 października 1954 roku. Ale mówiąc o Suwalszczyźnie i oporze, no naprawdę trzeba wspomnieć o Piotrze Burdynie i Janie Sadowskim. To jest dwóch partyzantów, którzy nie godząc się, nie chcą współpracować z Urzędem Bezpieczeństwa, uciekają do lasu i w roku 1949 zakładają oddział partyzancki, organizują go. Przez ten oddział przewinie się blisko 40 osób i będą prowadzili taką działalność wymierzoną w komunistyczny aparat represji. Będą likwidowali szpiclów, będą takim dowodem na to, że Polacy nie godzą się z sowieckim zniewoleniem.
Do którego roku prowadzili swoją działalność?
Prowadzili działalność do roku 1952. Tak? Blady zginie jeszcze w 1951, ale Burdyn Poręba zginie 10 kwietnia 1952 roku. Rozerwie się granatem, nie chcąc dostać się w ręce komunistów.
I tyle o tej działalności podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie. Poszczegóły odsyłamy do IPN-u, do literatury. Jeśli ktoś
do publikacji pana Rychlewskiego, który wydał tu szereg prac dotyczących Suwalszczyzny.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Michał Ostapiuk.
Dziękuję bardzo.
Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.